Być może tak jak ja, nie lubicie filmów, które kończą się źle albo w sposób, na który w ogóle nie czekacie. Dokumentalna seria Łowcy nazistów to historie odnalezienia, schwytania i postawienia przed sądem zbrodniarzy nazistowskich odpowiedzialnych za zbrodnie II wojny światowej. Poznając kolejne sylwetki zbrodniarzy, ostatnią sceną, na którą zawsze w tej serii czekałem, to ta, kiedy nazista został postawiony przed sądem i wymierzona została mu zasłużona kara. Jest jednak jeden odcinek, który nie kończy się po mojej myśli. Otóż to historia anioła śmierci, nazistowskiego lekarza Józefa Mengele, który poprzez swoje eksperymenty medyczne w Auschwitz pozbawił życia tysiące więźniów, z których większość to dzieci. I mimo iż wiedziałem, że on nigdy nie poniósł kary za swoje zbrodnie, to jednak czekałem, że ten dokument, w tym dokumencie znajdzie się jakiś może drobny fakt, który pokaże, że ten człowiek chociaż w jakimś, może nawet niewielkim stopniu, ale jakieś małe, minimalne konsekwencje poniósł w swoim życiu za to, co zrobił. Takiego faktu jednak w dokumencie nie było. Wręcz przeciwnie, Mengele do końca życia oddawał się swojej pasji badania bliźniaków, a zmarł na atak serca wśród przyjaciół podczas kolejnych nadmorskich słonecznych wakacji. To jedyny odcinek tej serii, który skończył się nie tak, jakbym chciał. Podobnie też bywa i w życiu. Kiedy przechodzimy w tym życiu przez chwilę, gdy sprawy nie układają się po naszej myśli, nie tak, jakbyśmy chcieli. Może w pracy czujesz się poniżony, wykorzystany, bo szef się zmienił i się z nikim nie liczy. A może już nie wiesz, jak trafić do swoich dzieci, bo zaczęły chodzić swoimi drogami i ty już nie potrafisz do nich dotrzeć. A może dwoisz się i troisz, żeby, nie wiem, związać koniec z końcem, żeby utrzymać swoje małżeństwo, swoje zdrowie, a tu efektów nie widać, wręcz przeciwnie, jest coraz gorzej i wydaje ci się, że nawet Bóg jakby nie widział i nie słyszał, jak jest ci ciężko. Sprawy toczą się zupełnie nie po twojej myśli i niezgodnie z twoimi oczekiwaniami. Kiedy więc życie nas przerasta i mamy wszystkiego dość, myśląc, że to już koniec, bardzo często stąpamy wtedy po śliskim gruncie, na którym łatwo się potknąć i pogubić w życiu. Bo to wtedy łatwo jest uciec w alkohol, narkotyki, to wtedy często przychodzi depresja, to wtedy ludzie rzucają się pod pociąg i niszczą życie swoje i swoich bliskich. Jak zatem odnaleźć się w trudnych chwilach, gdy życie nie idzie po naszej myśli i gdy myślimy, że to już koniec i nie wiemy tak naprawdę, kogo słuchać? W takim miejscu w życiu spotykamy w naszej dzisiejszej historii Eliasza. Tydzień temu słuchaliśmy, jak Bóg używa Eliasza, a ten odnosi wielkie zwycięstwo nad prorokami Baala. 450 proroków Baala ginie, ich Baal okazuje się bogiem fałszywym. Więc spektakularna misja Eliasza wydaje się być ukończona. Oto teraz cały naród zapewne nawróci się do Boga. Teraz król i królowa powinni wreszcie zrozumieć, jak bardzo mylili się, oddając cześć fałszywemu bożkowi. Okazuje się jednak, że zakończenie tej historii jest zupełnie inne. Oto Eliasz udaje się do stolicy, zapewne po to, by świętować, ale tam od królowej otrzymuje wiadomość. Posłuchajmy. Kiedy Achab opowiedział Izabeli wszystko, co Eliasz uczynił, jak pozabijał mieczem proroków, wtedy Izabel wysłała do Eliasza posłańca, by powiedział: chociaż ty jesteś Eliasz, to ja jestem Izabel. Niech to sprawią bogowie i tamto dorzucą, jeśli nie postąpię jutro z twoim życiem, jak się stało z życiem każdego z nich. Wtedy Eliasz, zląkszy się, powstał i ratując się ucieczką, przyszedł do Berszeby w Judzie i tam zostawił swego sługę, a sam na odległość jednego dnia drogi poszedł na pustynię. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, Eliasz rzekł: wielki już czas, o Panie, odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się i zasnął. To ciekawe, wielki, odważny, będący świadkiem Boga działającego z mocą prorok, nagle się wystraszył i uciekł, pragnąc ratować swoje życie. A to wszystko przez kogo? Przez jedną kobietę, która nie spełniła jego oczekiwań i zagroziła mu śmiercią. Zamiast dziękować Bogu za wielkie zwycięstwo, Eliasz wycofał się przez jeden element. Wystarczyło jedna zła kobieta i uznał, że wszystko jest źle. To tak jak pesymista, który patrzy na łąkę pełną pięknych kwiatów i widzi co? Jeden chwast między nimi. Na nim skupia całą swoją uwagę. Kiedy więc Bóg zwycięża, groźba złej królowej przesłania wszystko. To na niej Eliasz skupia uwagę, a emocje biorą górę nad zdrowym rozsądkiem. Najpierw panicznie się boi i ucieka w popłochu, ale podczas ucieczki stwierdza, że w ogóle cała misja jest do bani, cała misja się nie powiodła, więc rezygnuje z niej, a najlepiej wycofać się, umrzeć i wszystko będzie pozamiatane. Dlatego prosi Boga o śmierć. Czasem tak jest w życiu, że przez jedną jakąś rzecz, przez jedną porażkę, zawód, rozczarowanie jesteśmy w stanie przekreślić wszystko. Wspominany tu niedawno Malcolm Muggeridge, brytyjski dziennikarz i myśliciel, miał wszystko. Miał zdolności, inteligencję, pieniądze, sławę. Należał do elit brytyjskiej polityki i dziennikarstwa. Jeździł po całym świecie. Szukając sensu życia, dostrzegł, że w świecie, którym żyje, hołdowanie ciału oparte na próżności, kłamstwie, brutalności coraz bardziej bierze górę nad sferą duchowych wartości, sferą duchowych potrzeb i pragnień człowieka. Malcolm doszedł do wniosku, że nawet biblijna prawda o słowie, które stało się ciałem, okazuje się tak bardzo odległa i abstrakcyjna dla świata, w którym, jak pisze, to ciało staje się słowem. Uznał więc, że nie warto żyć w świecie, w którym tak wiele zła, przekreślając tym samym wszelkie dobro obecne również w naszym świecie. W tamtą więc noc Malcolm wlał ręką Marquez w sercu Afryki, sfrustrowany, podjął decyzję o samobójstwie. Gdyby istniały wówczas środki nasenne, pewnie zażyłby ich całą garść i zakończyłby w ten sposób swoje życie, ale barbiturany wtedy nie były jeszcze stosowane, więc trzeba było znaleźć inną, bardziej efektywną formę samobójstwa przez utopienie. Wyjechał więc swoim samochodem daleko, gdzie ląd wcinał się w morze i tam z dala od ludzi, od zgiełku, postanowił zakończyć swoje życie, w którym wszystko wydawało mu się albo błędne, albo nieautentyczne. Wystarczy więc jedna rzecz, nie po naszej myśli, i jesteśmy gotowi przekreślić wszelkie dobro. Przez jedno głupie słowo, jedno niepowodzenie, rozczarowanie, zawód. Często przekreślamy lata życia w małżeństwie, w rodzinie, często lata służby w kościele, nawet swoją pracę. I podobnie jak Eliasz, zamiast dziękować Bogu, mamy wszystkiego dość i wszystko spisujemy na straty. A co robi Bóg, kiedy my myślimy, że to już koniec i nie wiadomo, kogo słuchać? Posłuchajmy dalej. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: wstań, jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie pod płomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił i znów się położył. Powtórnie anioł pański wrócił i trącając go powiedział: wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Powstawszy zatem zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł 40 dni, 40 nocy, aż do Bożej Góry Choreb. Tam wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Co robi Bóg? Bóg nie pozostaje obojętny na trudną sytuację Eliasza, kiedy ten wyczerpany, sfrustrowany, załamany zasypia na pustyni. Bóg posyła anioła, który przynosi mu dzban z wodą i chleb. Anioł, co ciekawe, nie przychodzi do Eliasza z dobrą radą czy słowem otuchy. Nie mówi mu: hej ty, co się dzieje? Co ty robisz? Co wyprawiasz? Gdzie twoja wiara? Człowieku, weź się ogarnij, opanuj. Może chcesz pogadać? Nie. W trudnych chwilach Bóg po prostu dotyka Eliasza i daje mu się najeść. Bóg więc troszczy się o jego podstawowe materialne potrzeby. I kiedy w ogóle śledzimy historię Eliasza w Biblii, to okazuje się, że Bóg tak naprawdę robi to przez całe jego życie. Bo kiedy wcześniej Eliasz ucieka przed Achabem, Bóg ukrywa go przy potoku Kerit i tam Eliasz może pić wodę każdego dnia, a Bóg tam posyła kruki, które przynoszą mu chleb i mięso. A gdy potok wysycha, Bóg posyła Eliasza do Sarepty Sydońskiej i pewnej wdowie nakazuje tam, aby go karmiła, dając jej dzban mąki, który się nigdy nie kończy, i oliwy, która również nigdy się nie kończy, zawsze była pełna. Co robi Bóg? Bóg jest blisko Eliasza, rozumie jego potrzeby, tak jak rozumie często i nasze potrzeby, i jest blisko w naszych trudnych sytuacjach, nawet gdy ciężko nam jest dostrzec jego obecność. Może pamiętasz swoje trudne chwile, kiedy myślałeś, że to już koniec i nic nie ma sensu. Może wtedy zamknąłeś się w pokoju, mając wszystkiego dość. To wtedy być może mama pukała do twojego pokoju i przynosiła ci ciepłą herbatę. A może to wtedy koleżanka nagle zadzwoniła i wyciągnęła cię na spacer albo do kina. A może to wtedy sąsiad zadzwonił, poprosił, żebyś pomógł mu wnieść pralkę, a potem mówi: zostań na kawie i pogadaliście. Bo tak jest, że kiedy my myślimy, że to już koniec, Bóg prosto, zwyczajnie troszczy się o nas, posyłając ku nam aniołów w ludzkiej skórze. To oni pomagają nam przeżyć, przynoszą herbatę, robią zakupy, przytulają i mówią: nie martw się, będzie dobrze. To przez nich Bóg często koi nasz ból, daje znać, że nie jesteśmy sami, i zachęca nas, byśmy się nie poddawali, a powstali i ruszyli w jego stronę. I może myślisz, że to niewiele? Pewnego razu dziewczynka później niż zwykle wróciła do domu. Mama krzyknęła na nią, wystraszona jej spóźnieniem: co tak długo? Gdzie byłaś? A ta malutka dziewczynka powiedziała: koleżanka wywróciła się na rowerze i uszkodziła go i bardzo płakała, więc z nią zostałam. A przecież nie znasz się na rowerach. Wiem, ale zostałam z nią, by pomóc jej płakać. Czasami naprawdę niewiele potrzeba. Kiedy myślimy, że życie nas przerasta, to Bóg w prosty, w bardzo prosty, często zwyczajny sposób troszczy się o nas. I być może nie zdarza nam się za często widywać anioły, to on posługuje się również zwykłymi ludźmi, którzy swoją troską i obecnością często dodają nam sił. Bo gdy w trudnych chwilach myślisz, że to już koniec, to wiedz, że Bóg troszczy się o ciebie i kieruje cię w swoją stronę. A dlaczego nie od razu Bóg rozwiązuje problem Eliasza? Dlaczego wysyła go w długą drogę do wskazanej przez siebie góry? Posłuchajmy. Wtedy Pan skierował do niego słowo i przemówił: co ty tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział, żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga zastępów. Gdy Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili mieczem. Także ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze na moje życie. Wtedy rzekł Bóg, wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura, rozwalająca góry i druzgocąca skały, szła przed Panem, ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego, co ty tu robisz, Eliaszu? Eliasz zaś odpowiedział, żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili mieczem. Także ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze na moje życie. Góra Choreb to Boża Góra Synej. To tam Bóg objawiał się i rozmawiał z Mojżeszem. To na tej górze Bóg dał Mojżeszowi przykazania. Góra Synaj, Góra Choreb to tak naprawdę góra dialogu Boga z człowiekiem, bliskości. I właśnie po to Bóg tam kieruje Eliasza. Jak słyszeliśmy, Bóg rozmawia z Eliaszem, ale ta rozmowa jest dziwna. Co ty tu robisz, Eliaszu? Przecież Bóg dobrze wiedział, co on tu robi. Przecież sam go tu przysłał. Eliasz zaś, co robi? Żali się wobec Boga. Jednak i on w tym żalu jest nie do końca jakby uczciwy. Bo przecież wiedział, że nie do końca jest tak, jak mówi. On dobrze wiedział, że nie wszyscy prorocy pańscy zostali zabici przez złą królową Izabel. On dobrze wiedział, że zarządca pałacu Achaba, Obediasz, pewnego razu ukrył 100 proroków po jaskiniach i tam troszczył się o nich, przynosząc im jedzenie. Więc Eliasz troszeczkę jakby wyolbrzymia swój problem, a tak naprawdę co robi? Rozczula się nad sobą. Bóg jednak odpowiada Eliaszowi w ciekawy sposób. Gwałtowna wichura, trzęsienie ziemi oraz ogień. Te trzy zjawiska, których Boga nie ma. Dopiero kiedy wszystko ucichło, Eliasz usłyszał szmer łagodnego powiewu, którym usłyszał Boga, który co robi? Zadaje to samo pytanie. A Eliasz co robi? Znowu się rozczula w ten sam sposób. I to wciąż dziwna rozmowa i niby niczego nie wyjaśnia. Ale Bóg tak naprawdę nie pyta, dlatego, że czegoś nie wie. Bóg tak naprawdę daje się Eliaszowi po prostu wygadać. Nie boi się jego emocji, jego skargi, jego żalu i chce, aby Eliasz to wszystko wobec niego wypowiedział, wykrzyczał, nie wiem, a nawet wypłakał. A potem Bóg przekazuje mu taką zwyczajną, prostą prawdę, że są chwile, kiedy, tak jak i teraz, Bóg nie działa w sposób, jaki my sobie tego życzymy, że bardzo często działa w inny sposób. Prosta prawda. Eliaszu, mnie nie da się zamknąć w pudełku, poszufladkować. Ja czasami działam w swój sposób. I Bóg nie przejmuje się tym, że nawet po tej lekcji Eliasz pewnie niewiele z tego zrozumiał. Bo istotą tej lekcji tak naprawdę jest, jak słyszeliśmy, szmer łagodnego powiewu, który Eliasz usłyszał i w którym usłyszał głos Boga. Łagodny szmer powiewu może usłyszeć ktoś, kto się zatrzymał, kto wytężył swój słuch i zaczął się wsłuchiwać, kto już jest nastawiony na to, żeby słuchać i usłyszeć. Kto szuka w przestrzeni tego łagodnego szmeru. I dlatego Bóg pragnie, aby w trudnych chwilach Eliasz skupił się nie na swojej misji, nie na swoich problemach, trudnych chwilach, ale na swojej osobistej relacji z Bogiem. Bóg pragnie bliskiej, osobistej, wręcz intymnej relacji z Eliaszem po to, by w ciszy, w spokoju, z dala od emocjonalnego chaosu, niespełnionych oczekiwań, Eliasz mógł zobaczyć Boży plan i zrozumieć, że to jego wyobrażenie o Bożym planie zawiodło, a nie sam Boży plan. Malcolm Muggeridge wysiadł z samochodu, wszedł do wody i zaczął płynąć w bezkres oceanu. Gdy wypłynął na głębie, gdzie już mógł się swobodnie utopić, zauważył z dala od brzegu słabe ogniki świateł miasta. Rozpoznał światła kawiarni i oświetlenie wybrzeża. I nagle zrodziła się w nim jakaś tajemnicza solidarność z tamtymi światłami, od których jeszcze przed chwilą chciał uciec. A głęboko gdzieś w sercu pojawił się szept: żyj. I on nagle zapragnął żyć i znaleźć się znowu wśród ludzi ze swoim bólem i ze swoją pasją życia, walcząc z falami, z znużeniem, z ciemnością, zaczął płynąć wśród nocy w stronę porzuconego przed chwilą wybrzeża. Myślę, że każdy kościół to miejsce, w którym spotkasz niejedną osobę, którą Bóg w trudnych chwilach, gdy wszystko wydawało się bez sensu i że to już koniec, nie tylko otoczył troską w codziennych potrzebach, tych prostych, zwyczajnych, ale też zaprosił do osobistej relacji z sobą. Czy to poprzez być może wewnętrzne pragnienie i tajemniczy głos w sercu: żyj, a może zwyczajnie przez innych ludzi. Myślę, że i tutaj, w tym miejscu są tacy ludzie, którzy w trudnej chwili otrzymali przysłowiową kromkę chleba. Ale nad wieloma z nas ktoś kiedyś po raz pierwszy w życiu się pomodlił. Ktoś pierwszy raz z nas otrzymał za darmo Biblię. Niektórych z nas po raz pierwszy w życiu zaproszono na pierwsze nabożeństwo, konferencję, na wyjazd w góry czy na Mazury, gdzie Bóg i Jego Słowo stawało się nam coraz bliższe. Eliasz usłyszał szmer łagodnego powiewu, zrozumiał, że jest Bóg, że chce z Nim rozmawiać i żeby Go usłyszeć, trzeba się bardzo do Niego zbliżyć, nawet w trudnych chwilach. A co usłyszał Eliasz, kiedy skończył swoje użalanie się nad sobą i zbliżył się do Boga? Posłuchajmy. Wtedy Pan rzekł do niego: idź, wracaj swoją drogą ku pustyni Damaszku, a kiedy tam przybędziesz, namaścisz Hazaela na króla Aramu, później namaścisz Jehu, syna Nimszego, na króla Izraela, a wreszcie Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścisz na proroka po tobie. A stanie się tak: uratowanego przed mieczem Hazaela zabije Jehu, a uratowanego przed mieczem Jehu zabije Elizeusz. Zostawię jednak w Izraelu 7000 takich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i których usta go nie ucałowały. Popatrzcie, kiedy Eliasz jest już gotowy i nastawiony, by usłyszeć Boga, on czeka na ten głos, już jest przygotowany, żeby nie tylko coś usłyszeć, ale żeby wreszcie się wsłuchać. Bóg co robi? Pokazuje mu swój plan, w którym wciąż jest miejsce dla Eliasza. Mało tego, w tym planie jest też konkretne zadanie do zrobienia. Bóg pokazuje Eliaszowi plan, który zapewne jest inny niż ten, który jeszcze przed chwilą Eliasz miał w swojej głowie i nad którym tak rozpaczał, że się nie powiódł. Otóż Eliasz ma namaścić dwóch nowych królów, a jednym z nich będzie nowy król Izraela w miejsce króla Achaba. Okazuje się więc, że bałwochwalstwo nie ujdzie na sucho Achabowi i jego żonie. A dalej Bóg daje Eliaszowi pomocnika, będzie nim Elizeusz, który równie z wielką mocą będzie pełnił swoją prorocką misję. Co jeszcze robi Bóg? Bóg też odpowiada na osobiste rozterki i zwątpienia Eliasza, związane z poczuciem, że jego misja jest bezowocna i że tylko on sam się został jako wierny Bogu. Co się dzieje? Bóg pokazuje mu, zobacz Eliaszu, nie tylko ty, nie tylko 100 proroków ukrytych w jaskiniach, ale jest jeszcze 7000 takich, których usta nie ucałowały Baala i nie oddały mu pokłonu. Przyszedł więc czas, kiedy Eliasz, powróciwszy do relacji z Bogiem, usłyszał jego głos i dzięki temu nie pogubił się w trudnych chwilach. Kiedy te trudne chwile przyszły, dzięki Bogu on nie poślizgnął się na nich i nie pogubił się straszliwie. Eliasz dzięki Bogu, dzięki zbliżeniu się ku niemu w trudnych chwilach, na nowo odnalazł sens i cel w życiu oraz swoje miejsce w Bożym planie. I dlatego, gdy w trudnych chwilach nie widzisz działania Boga, to On chce, abyś zaczął z Nim rozmawiać i wsłuchać się w Jego szept. Ten Boży szept, żyj, jaki Malcolm usłyszał podczas samobójczej próby, wycofał go z ucieczki w śmierć, a skierował na drogę, choć trudną, ale drogę poszukiwania ukrytego sensu w życiu. Malcolm wyjechał do Indii i tam, zaangażowany w służbę miłości pośród biednych i umierających, na nowo zaczął odczytywać treść Ewangelii, która coraz bardziej kierowała go w stronę Jezusa. Dzięki refleksji nad Ewangelią poznał Chrystusa i odkrył, że jest obywatelem Bożego Królestwa i uwaga, nie tylko tego w niebie, ale również tego i na ziemi, z całym jego pięknem i dramatem zła jednocześnie. Nagle to odkrył. I ze sceptyka Malcolm stał się człowiekiem, który w tomiku zatytułowanym Jezus odkryty po raz wtóry napisał tak. Wierzę z niewzruszonym przekonaniem pełnym pasji. Wierzę, iż życie pozostaje błogosławionym darem w każdych okolicznościach i w każdym czasie. Wierzę, że duch, który ożywia, jest duchem miłości, nie zaś nienawiści lub obojętności. Jest duchem światła, nie zaś mroku, ładu, nie chaosu. To dzięki tej wierze, dzięki tej relacji z Bogiem, Malcolm odkrył swoje miejsce w Bożym planie i znaczną część swojego życia poświęcił później w obronie życia dzieci nienarodzonych. To była jego nowa misja. Z człowieka, który sam sobie chciał odebrać życie, stał się człowiekiem, który bronił życia już od samego momentu jego poczęcia. I dlatego, nawet gdy sprawy w życiu toczą się nie po twojej myśli, wsłuchaj się w szept Boga, bo On ma dla ciebie odpowiedź i miejsce w swoim planie.